Sebastian Wierciak, dzień dobry, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski?
Rafał Trzaskowski.
Nie zastanawia się pan nawet przez chwilę, nie ma tutaj żadnego wahania.
Nie, nie ma.
Jak rozumiem, od początku stawia pan na tego konia, że tak powiem w cudzysłowie.
Tak, Rafał Trzaskowski bardzo konsekwentnie od 5 lat przygotowuje się do pełnienia tej zaszczytnej, najważniejszej funkcji w Polsce. I nie przygotowuje się do kampanii, tylko przygotowuje się do pełnienia tej funkcji. Jest po pierwsze gruntownie wykształcony, po drugie jest bardzo doświadczonym człowiekiem. Nawet w tej sferze bezpieczeństwa, o której tak dużo mówi Radosław Sikorski, wydaje mi się, że Rafał Trzaskowski jest bardziej kompetentny, dlatego że ma podobne kompetencje, a jednocześnie ma w sobie dużo więcej takiego ostrożności. Radosław Sikorski moim zdaniem, ten temperament jego, to nie jest to, czego potrzebujemy na stanowisku prezydenta.
Dlatego, takie wyjście ze studia było pani Olejnik, no akurat, na przykład?
To akurat, wie pan, jak komuś dotykają żonę czy dzieci, to akurat to jestem w stanie zrozumieć. Sam pewnie bym to bardzo źle zniósł. Natomiast funkcja prezydenta wiąże się z dwoma rzeczami. Po pierwsze z takim poczuciem odpowiedzialności i tutaj zbyt porywcza natura wydaje mi się, że nie jest wskazana. A po drugie, Radosław Sikorski to fighter, niewątpliwie, ja tego mu nie odbieram, ale sfera polityki zagranicznej, ale również domena tej polityki polskiej wymaga człowieka, który jest bardziej skłonny do porozumienia, do kompromisu i do budowania porozumień. Polska nie potrzebuje wojny. Polska nie chce wojny, obywatele polscy nie chcą wojny. My musimy mieć takiego prezydenta, który umiejętnie, bez utraty pewnej korzyści naszych, czy bez straty celów, które sobie zakładamy, ale będzie umiał doprowadzić do porozumienia. I myślę, że tutaj Rafał Trzaskowski, te cechy Rafała Trzaskowskiego są bardziej wskazane z tej perspektywy. Bo rzeczywiście świat jest rozedrgany i mamy wielu polityków, po których nie wiadomo czego się spodziewać. Ale receptą nie jest zwiększenie takiej liczby polityków nieprzewidywalnych, tylko wręcz przeciwnie. Polska musi mieć bardzo przewidywalnego prezydenta, kompetentnego, silnego, znającego świat, ale jednocześnie bardzo przewidywalnego.
Ale to pan Sikorski jest nieprzewidywalny?
Myślę, że ten temperament Radosława Sikorskiego bardzo... Ja sam mam temperament w polityce, ale czasami wydaje mi się jest przeciwskuteczny, czasami. A to są zbyt poważne sprawy. Myślę, że z takim prezydentem jak Rafał Trzaskowski, z takim premierem jak Donald Tusk, Radosław Sikorski będzie bardzo dobrym ministrem spraw zagranicznych i to są dobra hierarchia, powiedziałbym w ten sposób.
Są już różne badania, na przykład dla Rzeczypospolitej, dla RP.pl. 58% ankietowanych, a to była taka próba 800 pełnoletnich internautów, wskazało właśnie na Rafała Trzaskowskiego. Tylko 15,7% na Radosława Sikorskiego, a 21% uznało, że obaj radziliby sobie tak samo. Z kolei, jak pan zapewne wie, premier Donald Tusk na swoim profilu na X poprosił o zdanie swoich obserwujących i wśród blisko 142 tysięcy głosów 65% na Radosława Sikorskiego, 35% na Rafała Trzaskowskiego.
Ale trudno traktować na takiej platformie, gdzie większość albo znaczna część to są jakieś boty internetowe i trole internetowe, jako wiarygodne. Pan premier zrobił to, jak rozumiem, po to, żeby zwiększyć trochę zainteresowanie naszymi prawyborami, które i tak jest duże, przyzna pan. Myślę, tak, że ono zdominowało dyskusję i emocjonują się nim również nie tylko członkowie Koalicji Obywatelskiej, ale kibicują, budują jakieś wsparcie również ludzie spoza koalicji. Tylko jest dowód na to, że to był dobry pomysł i że ludzie potrzebują mieć takie poczucie, że decydują. Ale akurat to, co tam się na tym X-ie dzieje, to nie wydaje mi się, żeby to było najbardziej
istotne. A jest pan
istotne.
Trochę zły na premiera za te prawybory? Że nie postawił od razu na Rafała Trzaskowskiego?
Nie, absolutnie. Uważam, że to była decyzja racjonalna. Zresztą inicjatywa wyszła od Rafała Trzaskowskiego. Dlatego, że po pierwsze, on się tego nie boi. Jeżeli ktoś chce wygrać wybory prezydenckie w Polsce, no to musi również stanąć do konkurencji wewnętrznej. A po drugie, To jest Radosław Sikorski, to jest poważny człowiek. Jeżeli poważny człowiek zgłasza chęć, to w demokratycznej partii on ma prawo. Mhm. A my jesteśmy demokratycznym środowiskiem i po prostu ludzie muszą się wypowiedzieć. To jest całkowicie naturalne.
Prawo i Sprawiedliwość czeka z ogłoszeniem swojego kandydata w zależności od tego, z kim ma się zmierzyć? Tak pan to
nie
widzi?
Nie, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość ma przede wszystkim, i mówię to bez złośliwości jakiejś szczególnej, wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu ma problem z kandydatem. Trudno wskazać w Prawie i Sprawiedliwości dzisiaj jakiegoś naturalnego kandydata, czy dwóch takich, prawda? Żaden z nich nie jest oczywisty, żaden z nich chyba nie ma takiego formatu. Więc myślę, że Jarosław Kaczyński po prostu ma problem i nie wie, co zrobić. Ale to jest jego problem.
A decyzja Szymona Hołowni o starcie w wyborach to jest kij w szprychy koalicji rządzącej?
Nie wydaje mi się. Szymon Hołownia, przecież spodziewaliśmy się tego. Mhm. Przecież on, cały ruch Szymona Hołowni powstał 5 lat temu przy okazji poprzedniej kampanii prezydenckiej. Więc ja się tego absolutnie spodziewałem. Ważne jest oczywiście, żeby ten start, bo to pewnie dotyczyć będzie nie tylko Szymona Hołowni, będziemy mieli pewnie kandydata lub kandydatkę lewicy, żeby to nie popsuło relacji wewnętrznych koalicji, bo rząd musi być stabilny i tu od mądrości samych kandydatów, środowisk politycznych będzie zależało to, na ile uwikłamy rząd w kampanii. Mam nadzieję, że nie uwikłamy.
I przechodzimy od polityki do sportu, ale pierwsze pytanie do ministra sportu i turystyki. Zgodzi się pan z tymi opiniami, że polska drużyna piłkarska stała się pośmiewiskiem po ostatnim blamażu z Portugalią?
Nie zgadza się. To oczywiście był mecz nieudany. Ja widzę, myślę, że się trochę na futbolu znam, chociaż nie jestem jakimś wybitym ekspertem. Wydaje mi się, że pan trener Probierz konsekwentnie chce odmłodzić ten zespół, buduje zespół na eliminację do najbliższych mistrzostw świata i to nie mogą być już 30-paroletni panowie. Ten trzon musi się zmienić, więc on eksperymentuje. Jak są eksperymenty, to się takie mecze mogą zdarzyć. Graliśmy z Portugalczykami, zespołem z najwyższej półki. Pierwsza połowa wyglądała bardzo dobrze, a później dwie bardzo szybkie kontry spowodowały, że wszystko się posypało. Oczywiście nie było miło patrzeć na ten mecz, ale ja bym w czambuł nie potępiał. Takie mecze się zdarzają. Ja pamiętam klęski Niemców, Anglików w takim wysokim wymiarze. To się może zdarzyć. Kibicujmy w Szkocji, bardzo ważny mecz w poniedziałek, który zdecyduje o tym, czy zostaniemy w tej najwyższej klasie Ligi Narodów. Nie potępiajmy w szambuł.
A taka sytuacja jak niezgłoszenie Karola Świderskiego?
No tak, kompromitujące.
Kompromitujące.
No jest jakiś problem tam chyba taki organizacyjny w tej drużynie. To na pewno źle wpływa na piłkarzy. No ale to też nie ma co się pastwić. No po prostu to trzeba poprawić.
I wjeżdżamy do Szczecina i to na dwóch kółkach. Co z torem kolarskim w Szczecinie przy Wojsku Polskiego?
No ja rozmawiam z panem prezydentem wszystkim od pewnego czasu. Wiemy, że jest problem. Tor jest nieczynny. Ja jedyne co mogę zrobić, to mogę przyznać finansowanie na, czy współfinansowanie na modernizację tego toru i w przyszłym tygodniu będziemy rozstrzygać program, taka jest cykl pracy w ministerstwie.
W tym tygodniu.
A jak ja powiedziałem?
W przyszłym.
Tak, w tym tygodniu, przepraszam. Będziemy rozstrzygać ten konkurs i mi komisje wszystkie rekomendują, że to jest projekt, który należy wesprzeć, więc dofinansujemy tą częściową modernizację, no bo to nie jest jakaś kompleksowa modernizacja. Jak rozmawiałem z prezydentem Krzyckim, mówiłem mu, że dla mnie ten projekt jest ważny o tyle, o ile on będzie stanowił gruntowną modernizację tego pięknego obiektu. Najlepiej jeszcze z rozszerzeniem funkcji, żeby nie był tylko torem kolarskim, ale na przykład, żeby tam w środku było albo lodowisko, albo korty tenisowe, tam ta przestrzeń na to pozwala. W pierwszym etapie umówiliśmy się, że naprawimy ten dach, o to wnioskowało miasto i na to środki przyznamy. Natomiast w dalszych etapach chcielibyśmy, żeby ten tor rzeczywiście wrócił do świetności, bo to jest ważne miejsce. Też wpisujący się w pewien taki ciąg od hali widowiskowo-sportowej przez te obiekty tenisowo-piłkarskie, które dochodzą do Wojska Polskiego. Później kąpielisko Narkonce i sama Stadion Arkoni. To jest piękne miejsce sportowe i należy podnieść jej wartość. W tym roku wyremontujemy dach i myślę, że też mogę o tym poinformować już, że będziemy na wniosek szkółki piłkarskiej, która jest przy Wojska Polskiego. Będziemy tam też budować pełnowymiarowe boisko piłkarskie. Oni też uzyskali od nas w ramach tego samego projektu wsparcie. Mnie to bardzo cieszy. Myślę, że mogę jeszcze o dwóch projektach ważnych powiedzieć.
Bo to będzie rozstrzygnięcie tego ministra. Ono już jest, ja muszę tylko po prostu to podpisać. Polska, tak?
Mhm. Ja muszę po prostu tylko to podpisać. Dostałem
to jak jeszcze region zyska?
Będziemy finansować, ja już o tym też wcześniej mówiłem, 10 milionów złotych przeznaczymy dla Pyrzyc na budowę basenu, modernizację basenu przyszkolnego. I cieszę się, że w Pyrzycach przy szkole, ale tak naprawdę dla całego powiatu powstanie basen. I bardzo wysoko oceniony był również projekt, i on też uzyskał dofinansowanie, projekt
drugiego basenu?
Na Bezrzeczu, tak. Mhm. Również basen na Bezrzeczu uzyskał dofinansowanie na poziomie 10 milionów złotych, więc jak rozumiem, budujemy basen na Bezrzeczu, który będzie służył i gminie Dobre, ale myślę, że również mieszkańcom Szczecina. Wnioski pozytywnie rozpatrzyliśmy również dla modernizacji stadionu w Świnoujściu, do remontu szkół, obiektów sportowych w szkołach w Stargardzie, podobnie w gminie Resko, w Gryficach będziemy budować halę sportową. To też, tam też dofinansowanie zostanie udzielone. W Koszalinie będziemy wspierać szkoły. Tam też jest wniosek pozytywnie rozpatrzony. Jeszcze kilka innych Barlinek, z tego co pamiętam też.
To dziesiątki milionów złotych, czy już więcej niż 100 milionów złotych popłynie do Szczecina?
100 milionów to nie, ale dziesiątki.
Dziesiątki milionów złotych do naszego regionu.
Cieszę
z Ministerstwa
się, bo jakbyśmy to porównali, bo za czasów PiSu była rzeczywiście ogromna preferencja dla ściany wschodniej. Ja nikogo nie preferuję, nikogo nie. Chciałbym, żeby wprowadziliśmy uczciwe zasady, ale rzeczywiście region zachodniopomorski był regionem, jeśli chodzi o inwestycje sportowe, szczególnie te szkolne, bardzo mocno pomijanym. Przez ostatnie lata PiS kierował pieniądze raczej na wschód Polski. My teraz te proporcje wyrównujemy i myślę, że Szczecin i samorządy zachodniopomorskie odczują, że Ministerstwo Sportu też o nich pamięta.
Zmiany w lekcjach WF-u, to jest też ten taki program flagowy, pod którym pan się podpisuje. To idzie zgodnie z planem? Zmiany następują już, czy od września?
Nie,
największych zmian się można spodziewać.
Zmian należy się spodziewać od września. Bo zawsze z początkiem roku szkolnego można te zmiany robić. Ja do końca nie wiem jeszcze, jak te zmiany będą wyglądały, dlatego że my chcemy zrobić to dobrze. To są bardzo trudne procesy i nauczyciele to jest dosyć konserwatywne środowisko, nie lubią zmian. Zresztą kto lubi zmiany u siebie w pracy? I mamy problem z zaangażowaniem części młodzieży, bo po prostu młodzież nie chce ćwiczyć. Mhm. Jest bardzo dużo takiej młodzieży, która nie lubi WF-u. Nie wiem czemu, bo ja go zawsze lubiłem. Ale na przykład jest aktywna po WF-ie. Mhm. Więc myślimy bardzo poważnie o tym, jak również tą aktywność po lekcjach promować czy zwiększyć. My mamy duży program Aktywna Szkoła, który wspiera zajęcia pozalekcyjne czy polekcyjne w szkołach. Ale rozmawiamy też z panią minister Nowacką, mam tutaj jej przychylność, żeby aktywność w klubach sportowych, aktywne uprawianie sportu było dostrzegane po lekcjach, było dostrzegane w szkole. Bo dzisiaj na przykład moja córka przez całą edukację śpiewała w chórze szczecińskim. I ona zawsze miała dodatkowe punkty. Na przykład, kiedy chciała iść do liceum, czy później, kiedy startowała na studia, te punkty liczyły się dodatkowo za to, że
czy szóstkę z muzyki na przykład, tak?
Nie, to były punkty dodatkowe.
Mm-hmm. Okay.
A na przykład sportowcy, ci, którzy uprawiają sport, takich punktów dodatkowych nie mają. Można być, nie wiem, mistrzem Polski.
I mieć czwórkę z UEFA.
Tego nie wiem, czy można mieć czwórkę, ale nie ma się dodatkowych punktów.
Rozumiem.
Znaczy, szkoła nie dostrzega aktywności sportowej, pozalekcyjnej. Tym samym też nie zachęca do niej, prawda?
No tak.
Więc my chcemy, żeby to było dostrzegane, żeby szkoła widziała to, żeby szkoła te promowała. Bardzo poważnie myślimy o tym, jak to nie są łatwe procesy, jak nawiązać współpracę klubów sportowych ze szkołami. Mhm. Żeby na przykład po zajęciach w szkołach, kiedy te obiekty są nieużywane, kluby mogły tam być. Nie tylko po to, żeby klubom pomóc, choć też, ale po to, żeby dziecko wiedziało, że klub w szkole po lekcjach, na przykład zapaśniczy, czy judo, czy karate, które jest bardzo popularne wśród dzieci, czy nawet jakieś sporty taneczne, żeby ta oferta w szkołach po lekcjach była dostępna, żeby dziecko wiedziało, że u nas po lekcjach na przykład jest... Wiele szkół to robi, ale jeszcze zbyt mało. I to, myślę, że w ten sposób, bo nam nie chodzi tylko o lekcje WF-u, nam chodzi o aktywność fizyczną, bo problem nasz z młodzieżą polega na tym, że nasza młodzież, nasze dzieci dzisiaj, to ważne, żeby rodzice mieli tego świadomość.
Żeby się zaczęły ruszać.
One się ruszają znacznie mniej niż my, kiedy byliśmy. No tak.
Mają kciuki mają wysportowane mocno.
Niestety tak. To jest duży, poważny problem. Powołaliśmy zespół ekspertów, również praktyków, między innymi nasza szczecińska duma Monika Pyrek, która jest wybitną sportsmenką, ale która też aktywizuje dzieci. Ma duże programy, jeździ po szkołach z różnymi programami. Jako praktycy doradzają nam, do marca powinniśmy te prace zakończyć, a w marcu, kwietniu powinna być decyzja po to, żeby od września szkoły były już przygotowane do zmiany.
A skoro jesteśmy przy dotowaniu sportu, czy wsłuchuje się pan w uwagi, czy docierają do pana takie o sportach niedotowanych? Jarosław Olech z Wikinga Starachowice po raz 19 w karierze został mistrzem świata seniorów w trójboju siłowym. Podobno ani złotówki nie dostali z ministerstwa, bo to sport olimpijski.
Nieolimpijski, przepraszam.
I właśnie trzeba było na hotele, zawody, loty załatwiać pieniądze od sponsorów.
Ja jako pierwszy minister, myślę, że może pan zapytać nawet w szczecińskich klubach, czy w Skorpionie klubie bokserskim, czy w miejskim klubie lekkoatletycznym, czy tenisowym, czy w Kusym, czy w klubie pływackim szczecińskim, że ja jestem pierwszym ministrem, który w ogóle dostrzegł kluby i dał pieniądze pierwszy raz klubom. Do tej pory ministerstwo finansowało tylko związki sportowe, a związki sportowe czasami finansowały kluby, a niestety częściej nie finansowały klubów. W tym roku kluby pierwszy raz dostały poważne środki finansowe. Ja ten program chcę kontynuować.
To w pokłosie Paryża? Trochę?
Nie, znaczy w pewnym sensie tak, ale to nie, proszę nie włączyć tego bezpośrednio z Paryżem. My mamy największy problem w tym, że mamy bardzo biedne kluby, mamy bardzo biednych trenerów. Myśmy bardzo zaniedbali w Polsce i kształcenie trenerów, i finansowanie trenerów. A to w klubach tak naprawdę odbywa się praca, bo nawet ci, którzy w Paryżu zdobywają medale, czy reprezentują nas na igrzyskach, przecież oni wszyscy pracują gdzieś w klubach. Oczywiście są, jeżeli są już kadrowiczami, są finansowani centralnie z budżetu państwa, ale zanim nimi zostaną, a przecież nikt nie rodzi się kadrowiczem, oni pracują w klubach. I polskie kluby tak naprawdę, jeżeli są mądre samorządy, to czasami są wspierane przez samorządy, ale w większości finansowane są przez rodziców. Rodziców dzieci, które tam ćwiczą. I myśmy jako pierwszy minister, mówię to z pewną dumą, ale też z przerażeniem, że do tej pory ten system tak funkcjonował. Skierowaliśmy ponad 100 milionów złotych do klubów i myślę, że gdyby pan zapytał w tych klubach, to oni sami to powiedzą. Natomiast ja nie znam konkretnie sytuacji, zapoznam się z sytuacją w Starachowicach, natomiast my, kierując pieniądze do klubów, musimy się też kierować jakimiś obiektywnymi kryteriami, nie po uznawaniu. I tymi obiektywnymi kryteriami są efekty pracy z młodzieżą, i to, jak dużo młodzieży pracuje, jakie są wyniki w tych klubach.
Mistrzostwo świata to też jakiś
efekt. Tak, tylko że w dyscyplinie nieolimpijskiej, ja tego, broń Boże, nie lekceważę, ale mistrzów świata finansują związki sportowe. Znaczy my finansujemy związki, a potem już ich szkolenie, ich wyjazdy finansują związki sportowe. Więc odsyłam do swojego związku sportowego. Proszę zapytać, dlaczego tak jest, a ja jednocześnie mogę przyznać, że sprawdzę od siebie, dlaczego taka sytuacja. Niestety dużo mają takich przypadków, że nie ma pieniędzy na zawody. Teraz mam przypadek z Polskiego Związku Badmintona, że młodzież nie ma za co jechać na Mistrzostwa Świata chyba w Chinach. Ale myśmy pieniądze przekazali na początku roku. Umowa została podpisana, pieniądze zostały przekazane, przychodzi koniec roku, a się okazuje, prezes składa ręce i mówi, ja pieniędzy nie mam. No, to jest pytanie, gdzie są te pieniądze?
Na koniec dwa polityczne pytania. Chciałbym poprosić o komentarz pana o zatrudnienie, do zatrudnienia pana byłego asystenta w Totalizatorze Sportowym. Pan Krzysztof Janicki miał zarabiać 20 tysięcy złotych miesięcznie jako dyrektor oddziału w Szczecinie. Zrobiło się głośno, dyrektorów wymieniono?
Nie, chyba. No, chyba są konkursy. Proszę pana, po pierwsze, mówienie o nim mój były dyrektor. On był moim dyrektorem 8 lat temu. Ja, szczerze mówiąc, od 8 lat nie śledzę drogi zawodowej pana Janickiego. Znaczy wiem, że jest urzędnikiem samorządowym. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Po prostu, wie pan, pan też gdzieś 8 lat temu pracował, prawda? I teraz jest pytanie, czy pan został dyrektorem, czy pracownikiem Radia Szczecin, bo załatwił to panu, pana pracodawca sprzed 8 lat? Ja z tym nie mam nic wspólnego. Ja się o tym dowiedziałem z gazety. Zrobiła się jakieś zamieszanie. Premier zareagował. Rozumiem, że będą konkursy. Pan Janicki stanie do konkursu albo nie stanie. Tego nie wiem. Ja mogę tylko powiedzieć, że to jest już nie młody wcale, bo to około 40 lat. Pewnie mężczyzna. Z dużym doświadczeniem. Bardzo pracowity. Mogę o nim tylko dobrze mówić, życzę mu wszystkiego najlepszego, natomiast ja ani go nie zatrudniam, ani go nie będę zatrudniał pewnie w przyszłości.
Coraz więcej zatrzymanych osób związanych z pośrednio lub bezpośrednio z posłem Dariuszem Mateckim ze Szczecina, mówię o aferze w Funduszu Sprawiedliwości, ta pętla się zacieśnia?
Myślę, że dla wszystkich koniec tej sytuacji jest oczywisty. Znaczy, ja nie wyobrażam sobie sytuacji innej, to nie jest jakiś nacisk, tylko ocena rzeczywistości, że ten pan też dostanie zarzuty i będzie miał zdjęty immunitet i dostanie zarzuty. Przecież wszyscy widzieliśmy, jak ten proceder wyglądał, wszyscy widzieliśmy. Przecież on miał kampanię większe niż jakikolwiek inny kandydat. Młody człowiek przecież, prawda? Mhm. Młody człowiek, no przecież nie z jakiegoś majętny, miał kampanię większą niż moja kampania, posła Marchewki i wszystkich chyba trzech posłów pozostałych PiSu, czy dwóch. Teraz ich jest trzech w sumie. On miał większą kampanię, wszyscy to wiedzieli. On dostał, wie pan, młody człowiek, czy kilku młodych ludzi dostaje 12 milionów złotych? Ja przyznaję 10 milionów złotych na budowę basenu dla całej gminy. Ja przyznaję 7 milionów na modernizację toru kolorskiego. A tu jakiś czterech chłystków, przepraszam za to wyrażenie, ale inaczej tego nie wiem powiedzieć, dostaje 12 milionów budżetowych pieniędzy i wykorzystuje ją między innymi na kampanię tego pana. Zatrudnia sobie żony, robi jakieś billboardy, 12 milionów naszych podatków. To jest chyba więcej niż cały budżet Radia Szczecin roczny. To są rzeczy nieprawdopodobne i to wszystko musi być rozliczone. To są pieniądze, które ukradziono instytucjom, ludziom, ofiarom wypadków, których po prostu okradziono. W związku z tym wszyscy muszą ponieść konsekwencje i wydaje mi się, że te wszystkie drogi prowadzą na końcu do tego pana, o którym pan mówił. I ja spodziewam się, że jego spotka ten sam los, co spotkał tych jego, jakiego to dobrego słowa użyć, współ...
Ja nie dokończę.
Właśnie.
Ja kończę rozmowę. Dziękuję pięknie. Moim państwa gościem był minister sportu i turystyki Sławomir Nitras.
Dobrego dnia.